Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj i na początek przywożę Wam pozdrowienia od naszego brata biskupa Marka Kamińskiego, od Naczelnej Rady Kościoła Ziem Świątkowego w Polsce, jak również od całego synodu, który obradował w tym tygodniu. I chcę Wam też powiedzieć, złożyć takie świadectwo, bo też zostaliśmy zobowiązani do tego, wszyscy uczestnicy synodu, aby podzielić się z Wami, prawda, że tak było, aby powiedzieć, jak wspaniały czas mieliśmy, choć musieliśmy załatwić wiele spraw czysto biurokratycznych, że tak powiem, i nie zawsze takich duchowych, choć też ważnych. Natomiast też chcę powiedzieć, że mieliśmy wspaniałą duchową atmosferę na naszej konferencji. Mieliśmy naprawdę taką atmosferę proroczą, atmosferę modlitwy. Bóg przemawiał przez wielu, przez słowo objawienia, mądrości, wizję, proroctwa. Mieliśmy naprawdę wspaniały duchowy czas takiej jedności, duchowego odświeżenia i wiele z tego, co Bóg mówił do nas, dotyczyło naszego kraju, rozwoju naszego Kościoła, tak jak Bóg bardzo kocha Polskę i jakie jeszcze wspaniałe rzeczy są przed nami. Podsumowując, mogę powiedzieć, że mówiliśmy o tym, że przyszłość jest lepsza niż przeszłość, że Bóg ma jeszcze wiele dla nas, że powstanie wiele nowych zborów w naszym kraju, o to się modliliśmy. Bracia, pastorzy, przywódcy wypisywali na kartkach miejscowości, wioski, miasta, tam gdzie nie ma jeszcze zborów, a chcielibyśmy, żeby powstały. W modlitwach te miejscowości były wyczytywane. One też znajdą się na stronie internetowej naszego kościoła www.kzpl. Możecie też wchodzić tam, jest taki blog modlitewny, prośby modlitewne. I też zachęcam Was do tego, abyście tam zaglądali też. Abyśmy wspólnie modlili się o nasz kraj i oczekiwali Bożego wspaniałego działania, tak? Także jestem bardzo zachęcony tym, co mogliśmy doświadczać i przeżywać wspólnie tam. A teraz już otwórzmy Boże Słowo, Ewangelia Mateusza, rozdział 5. I dzisiaj kończymy już tę serię, która trwa jakiś czas, z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytaliśmy od wersetu 3. W ubiegłą niedzielę rozważaliśmy werset 9, który mówił: błogosławieni pokój czyniący. Mówiliśmy o tym wspaniałym darze pokoju, jaki posiadamy, pokoju, jaki nosimy w naszych sercach, jak tym pokojem możemy się dzielić z innymi. A dzisiaj kończymy, dzisiaj przypada nam ostatnie błogosławieństwo, ostatnie wyznanie z tego fragmentu, ostatni sekret naszego życia chrześcijańskiego. Jest to werset 10, który brzmi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jeszcze tutaj Chrystus podaje dodatkowe myśli w wersecie 11, 12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się, radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Więc dzisiaj mówimy o błogosławieństwie, które wiąże się z cierpieniem, wiąże się z prześladowaniem. Mówimy o tym, że my, dzieci Boże, chrześcijanie, mamy w sobie siłę w prześladowaniach. Chrystus mówi: jesteście błogosławieni, jesteście szczęśliwi, kiedy jesteście prześladowani, ponieważ w tym wszystkim możecie się radować, możecie się weselić, albowiem wasza zapłata za to jest w niebie. Jakiś czas temu wybrałem się na bieganie. Mamy tutaj w naszym zborze wspaniałego biegacza, Krzysztof Kardasiński. Świetnie biega. Jeśli ktoś chce z was troszkę pobiegać, czy nauczyć się biegać, albo zrzucić trochę kilogramów, albo po prostu dbać o swoją kondycję. I to zachęcam tutaj, bo to jest mistrz, mentor w tej dziedzinie. Tak, tam siedzi. Ja, wiecie, tak pewnego razu postanowiłem spróbować z nim się przebiec. Ja powiem wam, z wszystkich sportów, ja bardzo lubię sport, ale z wszystkich sportów najbardziej zawsze bałem się biegania. Bałem się biegania, bo mi się to kojarzyło zawsze z wielką katorgą, ze strasznym bólem, ze strasznym cierpieniem, ale wiadomo, człowiek sam siebie nie chce cierpieć. I jakoś tak zawsze myślałem o bieganiu, myślałem, mogę te wszystkie inne rzeczy robić, byłem nie biegać. Ale dlatego, że tak bardzo się bałem biegania, postanowiłem to zrobić. Postanowiłem złamać tę dziedzinę mojego życia, w której się boję. Jest dla mnie strachem, lękiem, jakąś fobią. Postanowiłem złamać właśnie to i umówiłem się z Krzysztofem na biegu. A więc przebieg mnie niesamowicie przewałkował w tym dniu. I powiem wam, że kiedy zaczęliśmy biec, to gdzieś po kilkuset metrach myślałem, że umrę. On mówi, to dopiero początek. To dopiero rozgrzewka. Ja przebiegłem, nie wiem, może z 10 minut biegliśmy, myślałem, że dosłownie umrę. Myślę, Panie Boże, czy to już ten czas? Czy to już ten moment? Ale ten trochę było wstyd przy nim. I postanowiłem biec dalej. I przebiegł mnie naprawdę na Wyspę Wolną i z powrotem. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale udało się. I powiem, im dłużej biegłem, tym więcej odkrywałem w sobie siły do tego, żeby biec. Kiedy mój umysł mówił, że to się nie da, kiedy mój umysł mówił, że za chwilę padnę na tym chodniku i umrę, to jednak moje ciało miało siłę, o której ja wcześniej nie wiedziałem. Bo gdybym nie spróbował tego, nigdy bym nie wiedział, że mam tę siłę. Nigdy bym nie poznał, jaka siła we mnie drzemie. Dopiero kiedy zacząłem biec, odkryłem, że mój organizm jest zdolny to znieść, mój organizm jest zdolny to wytrzymać. I tak jest też w naszym chrześcijańskim życiu. My generalnie wszyscy boimy się, czy unikamy, czy nie chcemy cierpieć. Nikt z nas nie chce cierpieć. Ale kiedy zaczynamy cierpieć, dla Chrystusa, to wiecie, co się dzieje? Odkrywamy siły, których wcześniej byśmy nigdy nie odkryli, tak? Odkrywamy moc, której wcześniej nie znaliśmy. Odkrywamy, że jesteśmy silni w Panu. Amen? Ponieważ Duch Boży w nas mieszka. Bóg nas mieszka i Bóg nas uzdolnił do tego, Bóg nas wyposażył do tego, żeby przechodzić te przez trudności, przez cierpienia, a szczególnie w tym kontekście przez prześladowania. Dopiero kiedy wchodzisz w ten wymiar, kiedy przestajesz unikać konfrontacji, kiedy przestajesz się wstydzić swojej wiary, zaczynasz dzielić się swoją wiarą odważnie, śmiało, kiedy ruszasz ten bieg, ruszasz ten wyścig chrześcijański, nagle odkrywasz, ile w tobie drzemie Bożej siły. Ile w tobie jest siły od Pana, wytrzymałości. Dlatego Jezus mówi, jesteście błogosławieni, jesteście szczęśliwi, ponieważ w prześladowaniach jesteście zwycięzcami. Halleluja. Jesteście mocni. Jesteście zwycięzcami. Macie siłę, aby przechodzić prześladowania. Oto nasz kolejny sekret, bracia i siostry. My mamy siłę w prześladowaniach. My mamy siłę w przeciwnościach. My nie jesteśmy słabi. My nie jesteśmy pokonani. My nie jesteśmy ludźmi, którzy od razu się mogą poddać. Duch Boży jest w nas. Chrystus nas uzdalnia do tego, aby przechodzić przez cierpienie, przez prześladowanie. Biblia mówi wyraźnie, że prześladowania ze względu na Chrystusa są częścią życia każdego wierzącego. Każdego wierzącego. 2 Tymoteusza 3,12. Co tam jest napisane? Wszyscy, powtórzcie słowo wszyscy. Wszyscy, tak? Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Nie tylko bracia i siostry gdzieś tam w Afryce, gdzie są prześladowani, a są naprawdę. Nie tylko w Indiach, nie tylko w krajach Azji, ale wszyscy, każdy wierzący człowiek, który naprawdę serio traktuje swoje chrześcijaństwo, który naprawdę jest odważnym chrześcijaninem, każdy będzie prześladowany. I oczywiście to prześladowanie ma różne formy. Różnie się wyraża. Może być prześladowanie werbalne, może być prześladowanie emocjonalne, takie psychiczne, może być prześladowanie również ekonomiczne, może być prześladowanie nawet fizyczne. Nawet można ponieść śmierć za Chrystusa. Różnie to prześladowanie może wyglądać. W niektórych krajach więcej chrześcijan umiera za wiarę. W innych, tak jak w naszym, Możemy być prześladowani werbalnie, możemy być wyśmiewani, możemy być odtrącani, możemy stracić pracę, możemy być odsunięci, możemy być wykpieni, możemy w inny sposób cierpieć w swoich domach, w swoich miejscach pracy, w swoich szkołach, ale każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, każdy, kto na serio, na poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, będzie prędzej czy później prześladowany, będzie konfrontowany, będzie z tego powodu w jakiś sposób cierpieć. Kiedy wszyscy z klasy idą na imprezę alkoholową, tylko nie ty, możesz być prześladowany. Kiedy wszystkie twoje koleżanki już to robiły, a ty mówisz, że czekasz do ślubu, zachowujesz swoje ciało dla tego, który będzie twoim mężem, będziesz znosić jakieś kpiny prześladowania. Kiedy wszyscy twoi koledzy oglądają filmy pornograficzne, a ty mówisz, nie, nie będę tego z wami oglądał. Kiedy wszyscy twoi znajomi w biznesie oszukują, kradną i kombinują, a ty powiesz, ja będę prowadził uczciwe interesy, ja będę uczciwym człowiekiem. Kiedy twoi znajomi mają kochanki, kiedy w delegacjach sobie pozwalają na wszystko, a ty mówisz, że jestem wierny mojej żonie. Kiedy jesteś jedyną osobą w rodzinie, która myśli inaczej i żyje inaczej, a wszyscy w twoim domu nie rozumieją ciebie, będziesz z tego powodu prześladowany, prześladowana. Kiedy modny jest taki pluralizm, tolerancja, kiedy ludzie mówią, wszystkie drogi prowadzą do Boga, a ty mówisz, że jedynym Zbawicielem jest Chrystus, że nie ma innej drogi, że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Może z tego powodu znosić prześladowanie, drwiny, docinki, możesz stracić znajomych, możesz stracić jakieś korzyści finansowe, materialne. Wszyscy, którzy chcą żyć dla Chrystusa, którzy poważnie traktują swoją wiarę, poważnie traktują swoje chrześcijaństwo, będą prędzej czy później prześladowani. Tak? Amen? Są takie podstawowe trzy reakcje na cierpienie. Generalnie na cierpienie możemy zareagować na trzy sposoby. Możemy być wypaleni, możemy być napaleni, albo możemy być rozpaleni. Możemy się wypalić, to znaczy, kiedy będziemy cierpieć, kiedy ktoś nas będzie, nie wiem, prześladował, drwił z nas. Możemy się wypalić, możemy się poddać, możemy powiedzieć, nie, Boże, jak to możliwe, że takie cierpienia mnie spotykają, rezygnujesz z ciebie. Możesz rezygnować z wiary w Boga, ponieważ powiesz, nie chcę cierpieć. Drugą reakcją może być napalenie, czyli te cierpienia, które cię spotykają, te jakieś trudności, te prześladowania, popychają cię w kierunku grzechu. Szukasz ucieczki w grzechu, szukasz ucieczki w przyjemnościach, ulegasz pokusom. Powiesz, no cierpię, to muszę sobie jakoś to wynagrodzić. Więc pozwalasz sobie na używki, pozwalasz sobie na jakieś inne rzeczy, ponieważ uciekasz od cierpienia, ale uciekasz w złym kierunku, uciekasz w grzech. I trzecie wyjście na cierpienie jest rozpalenie, że jesteś bardziej rozpalony dla Chrystusa. Że mówisz, ten ogień mnie nie spali, ten ogień mnie nie napali, ale ten ogień mnie rozpali, tak? Ten ogień, te doświadczenia, te próby, te prześladowania, te uciski, te trudności przybliżą mnie do Chrystusa. Będę jeszcze bardziej czystym chrześcijaninem, jeszcze będę bardziej świętym człowiekiem, będę jeszcze bardziej oddany Bogu. Ten piec mnie nie zniszczy, ten piec mnie uszlachetni, tak? On mnie nie zniszczy, on mnie uszlachetni. Nie poddam się. Nie zrezygnuję z wiary Boga. Nie ucieknę w grzech, w przyjemności tego świata. Ale przybliżę się do Chrystusa. Będę jeszcze bliżej mojego Pana. Ten piec wypali sobie to, co jeszcze było może nieczyste i brudne. Będę jeszcze bardziej szlachetnym chrześcijaninem, tak? To jest ta dobra postawa. Nie chcemy być wypaleni przez cierpienie, nie chcemy być napaleni przez cierpienie, chcemy być rozpaleni przez cierpienie, tak? I do tego nas Duch Święty chce prowadzić, abyśmy w tych cierpieniach, prześladowaniach, jak nas spotykają, abyśmy byli zwycięzcami. Pozwólcie, że podam wam kilka takich pomocniczych kroków do bycia zwycięzcą w cierpieniu, do bycia zwycięzcą w prześladowaniu. Jak być człowiekiem rozpalonym przez piec doświadczeń, przez pięć prześladowań, przez pięć cierpienia, jakby człowiekiem jeszcze bardziej rozpalonym dla Boga. Pierwsza bardzo ważna rzecz, pierwsza moja rada, pierwsza wskazówka ze Słowa Bożego. Kiedy spotykają Cię cierpienia, prześladowania, miej zawsze pozytywne nastawienie. Bądź pozytywną osobą. Bądź pozytywny, bądź pozytywna. Wiecie, bycie pozytywnym człowiekiem to nie jest kwestia okoliczności, to jest kwestia decyzji. To nie inni decydują, czy masz dobry humor, czy zły. To nie inni decydują, jak się będziesz czuć w danych trudnych okolicznościach. Kiedy jesteś prześladowany, prześladowana, to ty decydujesz o tym, czy będziesz osobą dalej pozytywną, dalej radosną, dalej szczęśliwą, dalej ufającą Bogu. To jest twoja decyzja. To nie okoliczności o tym decydują, to ty o tym decydujesz. Podczas II wojny światowej pewien Żyd, który się nazywał Wiktor Frankl, trafił do obozu koncentracyjnego. Był bardzo znanym psychiatrą. Dzisiaj się go wymienia wśród najbardziej wpływowych psychiatrów świata. Stworzył nową, zupełnie dziedzinę nauki, która się nazywa logoterapia. On w tym czasie był bardzo znanym lekarzem, psychiatrą na szpitalu w Wiedniu, w klinice w Wiedniu. I trafił do obozu koncentracyjnego. W tym czasie był już żonaty, miał rodzinę, miał dzieci. W obozie zabito jego żonę, zabito jego dzieci. Został sam. Naziści rozebrali go do naga. Zobaczyli, że ma jeszcze na ręku obrączkę, jeszcze tam tę obrączkę pozabrali. Ale on wtedy myślał sobie tak. To, co potem pisał w swoich książkach. Możecie zabrać mi wszystko. Możecie zabrać moją rodzinę, możecie zabrać moją żonę, moje dzieci, moje ubranie, nawet moją siódmą obrączkę. Ale nie możecie mi zabrać jednej rzeczy. Nie możecie mi zabrać wolności podejmowania decyzji, jak ja na to zareaguję. Tak? Nie możecie mi zabrać wolności podejmowania decyzji, jak ja na to wszystko zareaguję. I napisał takie ciekawe zdanie. Już po wojnie powiedział, dopiero w obozie koncentracyjnym zdałem sobie sprawę z tego, że jestem wolnym człowiekiem. Że jestem wolny, że nikt tej wolności z mojego serca nie jest w stanie mi wyrwać, zabrać, ukraść. Okoliczności mogą być straszne. Wszystko może się wokół walić. Ale nikt nie zabierze mi tego, co jest w moim sercu. Amen? Nikt nie zabierze mi tego, co mam w sercu. Śpiewamy taką jego pieśń. Nic nie zabierze nam tego, co mamy w Chrystusie. Pełnię wolności, pełnię radości, pełnię pokoju. Tak? Śpiewamy to? Że nikt nam tego nie jest w stanie zabrać. Bo to jest w twoim i w moim sercu. Okoliczności mogą być straszne. Mogą być bardzo trudne. Ale w tym wszystkim możesz postanowić być osobą pozytywną. Amen? Możesz postanowić być zwycięzcą. Możesz postanowić, że się nigdy nie poddasz. Że będziesz ufał Bogu do końca. Możesz postanowić, bo tej wolności nikt ci nie zabierze. Dla mnie takim wspaniałym przykładem pozytywnego człowieka jest apostoł Paweł. Otwórzcie list do Filipian i zobaczcie, popatrzcie na Pawła. Na Pawła, który się nie wypalił, nie napalił, ale się rozpalił. Rozpalił się pomimo tego, że cierpiał. Paweł pisze list do Filipian skąd? Z więzienia. Dzięki, Rafał. Z więzienia pisze ten list. Kiedy cierpi, kiedy jest prześladowany. Słuchajcie, to nie był facet, który siedział sobie spokojnie w ławce i prowadził takie cichutkie chrześcijańskie życie. On jeździł, on zakładał zbory, on ewangelizował, on był na misji, on był cały czas w ruchu, on nawet został uziemiony przez więzienie. Dla tego człowieka, człowieka działania, człowieka czynu, człowieka aktywności, człowieka zakładania zborów, zamknięcie w więzieniu to była najgorsza kara, najgorsza rzecz. I początek listu do Filipian jest niesamowity. Bo pokazuje, jakie pozytywne nastawienie do cierpienia miał Paweł. Werset 3. za każdym razem, ilekroć was wspominał. Więc po pierwsze, Paweł miał pozytywne nastawienie do kościołów, do wierzących, do wiernych, do braci, sióstr w zborach. No, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to takie trudne. Jesteśmy jedną rodziną, jesteśmy zbawieni, jesteśmy obyci w Jezusa. No, czasami się zdarzy tam coś tam, ale generalnie jesteśmy dobrzy wobec siebie. To nie jest takie trudne być dobrze nastawionym do braci i sióstr w Kościele. Mam nadzieję, że to nie jest tak trudne też dla was. Czy kiedy myślimy o sobie nawzajem, to dziękujemy Bogu za siebie nawzajem, tak? Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, jak teraz wspominam. Jak wspominasz kogoś z Kościoła, wspominasz kogoś ze zboru, dziękujesz Bogu. O, dziękuję Ci Boże za tego brata, za tą siostrę. To nie jest takie trudne. Jesteśmy odkupieni, rozumiemy się, lubimy się. Ale tam jest coś więcej. Paweł nie tylko jest dobrze nastawiony do wierzących. Dalej, wersety 12 i niżej. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzywieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. A Paweł idzie dalej. On jest również pozytywny wobec swojego więzienia, wobec swojego cierpienia, wobec swoich więzów. On w tych więzach widzi dobro. On w tych więzach widzi jakieś błogosławieństwo. On nie patrzy, o Boże, co mnie spotkało, dlaczego ja tu siedzę, przecież mógłbym tyle robić różnych fajnych rzeczy gdzieś tam, mógłbym zakładać więcej zborów. Nie narzeka na swoje okoliczności, na swoje więzy. On w tych więzach dopatruje się Bożego dobra, tak? To już nie jest takie łatwe. Zgadzacie się ze mną? To już nie jest takie łatwe. Kiedy nasze okoliczności życia są trudne, przeciwnie temu, co byśmy sobie wyobrażali, a w tym wszystkim my dostrzegamy błogosławieństwo, dostrzegamy dobro, jesteśmy dalej pozytywni, pozytywni wobec okoliczności, więzów, trudności, prześladowań. Widzimy w tym Boże dobro. Szukamy w tym dobra. Boże, w tym musi być jakieś dobro, tak? Taką mamy postawę. Boże, skoro to mnie spotkało, w tym musi być jakieś dobro. Bo Ty jesteś Bogiem dobra. Ale słuchajcie, Paweł idzie jeszcze dalej. Robi coś jeszcze trudniejszego. Nie tylko jest pozytywny wobec kościołów wierzących. Nie tylko jest pozytywny wobec swoich cierpień i swoich więzów. Paweł idzie jeszcze dalej. I patrzcie, co mówi dalej. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. Inni natomiast z dobrej myśli. Jedni z miłości wiedzą, że jestem tu, by bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z tchórzliwości. Nieszczerze. Sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Rozumiecie, o czym pisze? Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. No tego to już nie mogę zrozumieć. Rozumiem, że można się cieszyć z braci, sióstr w Kościele. Że można nawet z okoliczności powiedzieć chwała Bogu za okoliczności. Ale żeby jeszcze się cieszyć z własnych przeciwników? Żeby być zadowolony, że się ma oponentów? Że się ma wrogów? Wiecie, że Paweł miał wrogów? Którzy tylko zacierali ręce, kiedy widzieli, że mu się źle powodzi. Tylko zacierali ręce, gdy o, Paweł poszedł do więzienia, super, teraz my możemy się wybić. Teraz my możemy zaistnieć. Nie ma Pawła? Na pewno Bóg go pokarał za to, że jest w więzieniu? Teraz my się wybijemy, teraz my będziemy znani, sławni, tak? Wiadomo, Paweł był znany, teraz będzie był szanowany, znany. I miał wrogów, oponentów, miał przeciwników, miał tych, którzy mu zazdrościli, którzy źle o nim mówili, tak dalej, tak dalej. I on o tym wiedział, Paweł o tym wiedział. Wiedział, że kiedy on jest w więzieniu, to inni podrywają jego autorytet, nie szanują go, źle o nim mówią, bo przez to chcą siebie pokazać, chcą siebie podnieść. A on mówi, chwała Bogu za to! Chwała Bogu za to! Byleby tylko Chrystus był zwiastowany, z tego się raduje i radować będę. No nie, no Pan jest niesamowity. Zawsze bądź pozytywny. Zawsze bądź pozytywna. Tak? To jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, kiedy cierpisz. Szukaj w tym czegoś dobrego. Znajdź coś dobrego. Paweł myślał i dobrze doniosł, no w tym też jest jakieś dobro, że oni mnie gnębią. Przynajmniej zwiastują Chrystusa. Znalazł tam jakieś dobro. I dziękował za to Bogu. Paweł jest dla mnie niesamowitym wzorem. Przykład, który potrafi być zawsze pozytywnie nastawiony we wszystkich okolicznościach swojego życia. Druga rada. Bądźmy zawsze przygotowani na cierpienie. Cierpienie, prześladowanie, jak mówiłem, spotyka każdego, kto żyje pobożnie. A więc bądźmy na to gotowi. Nie bądźmy zaskoczeni, kiedy to się stanie. List do Efezjan, rozdział 6, mówi o zbroi Bożej. Biblia mówi, ubierzcie całą tę zbroję. Po co? Abyście byli przygotowani, kiedy przyjdzie atak. Więc noś zawsze przy sobie tarczy wiary. Tak jak często dzisiaj mówimy, wiara, potrzebujemy wiary. Wiary w modlitwie na każdy dzień. Kiedy jakiś pocisk złego chce cię zaatakować, a ty będziesz w szortach, bez zbroi, dopiero zaczniesz szukać, biegać, szukać, gdzie jest twoja tarcza, gdzie jest twój miecz, gdzie jest twój ekwipunek Boży, bądźmy gotowi. Żyjmy blisko Pana, bądźmy duchowo przygotowani na to, że te ataki mogą przyjść w każdej chwili. Czy wiecie, że diabeł się nie zapowiada, kiedy atakuje? On nie wysyła najpierw informacji, słuchaj, zaatakuje cię za dwa dni. Przygotuj się, bo będzie atak. On cię nie ostrzega. On cię zaatakuje w momencie, kiedy się najmniej tego spodziewasz. Więc bądź zawsze gotowy. Miej zawsze zbroję przygotowaną. Bądź również emocjonalnie przygotowany na to. Psychicznie bądź odporny na to, że życie niesie takie przeciwności, że my jesteśmy ludźmi, którzy są w ciągłym konflikcie z wartościami tego świata. Zgadzacie się ze mną? Chrześcijanin jest w ciągłym konflikcie z wartościami tego świata. Więc nie dziwmy się, kiedy dochodzi do prześladowania i cierpienia. I wtedy nie musimy mieć takiego syndromu ludzi poszkodowanych. O, Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka? A inni mają tak dobrze, tak lekko. Nie będziemy mieli takiego syndromu, takiego kompleksu człowieka poszkodowanego. Bo w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 5, czytamy, werset 9, przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że co? Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Biblia mówi, bądźcie tego świadomi, że nie tylko wy cierpicie, że każdy, kto żyje w Chrystusie, prześladowanie znosić będzie, tak? Więc nie żyj w takim syndromie osoby prześladowanej. O, wszystko się tylko na mnie wali. Innym to dobrze, a mnie jest najgorzej. Nie. Każdy. Każdego to spotyka. Prędzej czy później Jezus powiedział, jeśli nie słuchali, was słuchać będą. Jeśli nie prześladowali i was prześladować będą. Więc jesteśmy przygotowani duchowo, jesteśmy przygotowani na to emocjonalnie. Trzecia rada. Nie przestawajmy czynić dobrze. Kiedy przychodzą cierpienia, kiedy przychodzą trudności, przeciwności, nie przestawajmy czynić to, co mamy czynić. Nie uciekajmy, nie wycofujmy się. Galacja 3:9 mówi, czynić dobra, nie ustawajmy. Nie ustawajmy, czynimy dobra. Zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. Jeśli się nie poddamy, jeśli nie zrezygnujemy. Kiedy cierpisz, kiedy masz przeciwności, kiedy masz przeciwników twojej wiary, nie przestań służyć Chrystusowi. Wręcz przeciwnie. Służ mu jeszcze bardziej gorąco i gorliwie. Amen. Kiedyś pewien człowiek miał wielu przeciwników. Wielu przeciwników był taki z tego powodu rozbity, rozczarowany. Udał się do swojego znajomego nawieść i tak usiężali. O, jak mi jest ciężko. Ludzie mnie nie szanują i to się dzieje, to ja tak się staram. Ale tego Boga nie doceniają. Był wieczór, księżyc świecił. Pies bardzo głośno szczekał. Ten kolega prawie, że w całym dniu czy to słyszę, czy to mówi. Mów głośno, bo liczę, ten pies ujada. A więc to mu mówi, żal się opowiada o tych swoich perypetiach, trudnościach. No i ten jego znajomy rolnik mówi, popatrz, dam ci tylko jedną radę. Psy szczekają, a księżyc dalej świeci. A nie chcę ujadają. A nie sobie szczekają. A księżyc sobie i tak nic z tego nie robi. Księżyc dalej świeci. To jest dobra rada. Kiedy są trudności, kiedy są kłopoty, a nie sobie psy ujadają. A księżyc dalej świeci. A my dalej służymy Panu. Amen? My dalej służymy Panu. My dalej żyjemy dla Boga. My dalej służymy Chrystusowi. Niech mówią, co chcą. Niech się z nas śmieją. Niech z nas drwią. Niech nas wytykają palcami. A księżyc dalej świeci. Dalej służymy Panu. Nie ustawajmy, że jest dobrze. Kolejna rada. Przebaczajmy. Przebaczajmy. Ja wiem, że to boli. Kiedy ktoś z ciebie kpi, drwi, odzywa się od ciebie, śmieje się z twoich postaw, śmieje się z twojego radykalnego chrześcijaństwa w swojej szkole, w pracy, w rodzinie, to boli. Słowa bardzo bolą, postawy bolą. Ale Biblia daje nam zawsze tę jedną radę, powtarzam ciągle, przebaczaj. Przebaczaj, tak jak Chrystus przebaczył tobie, tak i ty przebaczaj. Chrystus jest dla nas przykładem przebaczenia. Kiedy wisiał na krzyżu, modlił się, Ojcze, odpuść im. Dlaczego? Bo oni nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, co czynią. Zwykle, kiedy ludzie atakują twoją wiarę, robią to w nieświadomości. Nie wiedzą, co robią, tak? Nie wiedzą, co czynią. Więc bądźcie dla nich trochę wyrozumiały. Jeżeli tak tego nie rozumieją jak ty, że często ich oczy nie są jeszcze otwarte. Ich serce nie jest jeszcze otwarte. Dlatego robią to, co robią. Zachowują się tak, jak się zachowują. Dlatego miej postawę przebaczenia. I kiedy ty nie możesz przebaczyć, kiedy ty nie masz siły powiedzieć przebaczam, to powiedz, Ojcze, przebacz mi. Przebacz mi, bo ja już nawet nie mam siły. Ale ty przebacz. Ty przynieś przebaczenie. Ty pomóż mi. Pomóż mi, abym chodził w postawie przebaczenia. A ty przy okazji przypomnij sobie własne życie. Ileż to razy tobie Bóg musi wybaczyć. Ileż razy mi Bóg musi wybaczyć. Więc skoro ja tak zabiegam o wybaczenie wobec mojego życia, to też chcę być łaskawy dla innych i wybaczyć innym. Chodźmy w postawie przebaczenia. I jeszcze jedna rada. Nie przestawajmy ufać Bogu. Nie przestań ufać Bogu, kiedy jest ciężko, kiedy jesteś prześladowany, jesteś prześladowana, nie dać ufności, nie dać ufności. Hiob był takim chyba ekspertem w dziedzinie cierpienia. Księga Hioba jest piękną księgą, jest księgą pocieszenia dla każdego, kto cierpi. I Hiob mówi w 13 rozdziale, werset 15, ale przeczytam z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam. Choćby mnie zabił, dalej ufam. Czy to nie jest piękna postawa? Czy nie jest totalne zaufanie Bogu? To jest ta świadomość, że Bóg zawsze jest dobry, tak? Nawet kiedy okoliczności są złe, nawet kiedy jest cierpienie, prześladowanie, Bóg jest zawsze dobry. I Bóg ma zawsze ostatnie słowo. Kiedy Bóg tworzył niebo i ziemię, każdego dnia, kiedy jest problem, to co mówił na koniec? To jest... I widział Bóg, że to jest... Dobre. Zawsze ostatnie słowo wieczorem Słów Boży to było: to jest dobre. Kiedy na koniec Bóg stworzył wszystko i stworzył człowieka, Adama, Ewę, Bóg znowu powiedział: to jest dobre. Nawet powiedział: to jest bardzo dobre. Kiedy zakończył swoje dzieło, podsumował to tym słowem: dobre. Bardzo dobre. I często w tym procesie naszego życia, kiedy jeszcze nie widzimy końcowego efektu, kiedy jeszcze nie widzimy tego finału, mówimy: Boże, dlaczego to się dzieje? Dlaczego cierpię? Dlaczego jestem prześladowana, prześladowany? Ale pamiętaj, że Bóg ma ostatnie słowo. I On kiedyś powie: to jest dobre. Tak? To jest bardzo dobre. To było częścią mojego planu dla twojego życia. To doprowadziło cię do miejsc, do postaw, do poziomu, do standardu, który ja chciałem w twoim życiu uzyskać. Dlatego mówię na twoim życiu: dobro, dobro, dobro. Tak mówi Pan, tak? Ale kiedy Pan spotyka, nie musimy być wypaleni, ale możemy być rozpaleni, bo wiemy, że Bóg zawsze prowadzi nas do dobra. Innymi słowy Paweł mówi: wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Wszystko współdziała ku dobremu. Każda okoliczność, w tym również prześladowania, cierpienia, jakie przechodzimy za naszą wiarę Chrystusa, prowadzą nas do tego, co dobre. Więc nie przestawaj ufać Bogu. Nie pozwól, aby ten ogień cię spalił, nie pozwól, aby ten ogień cię napalił, ale pozwól, aby ten ogień przeciwności i prześladowań rozpalił twoje życie, rozpalił twoje serce. Doktor Schuller powiedział takie bardzo ciekawe zdanie. Powiedział: nie pozwól, by twój największy sukces na zawsze pozostał Bożą tajemnicą. Jeśli się wypalisz albo napalisz, to Boże plany dla ciebie pozostaną na zawsze tajemnicą. Jeśli się poddasz w cierpieniu, jeśli się poddasz w prześladowaniu, jeśli zrezygnujesz w prześladowaniu, to twoje największe sukcesy na zawsze pozostaną Bożą tajemnicą. To, co Bóg dla ciebie zaplanował, może się nigdy nie zrealizować. A wiecie, że Bóg dla nas zaplanował to, co najlepsze? Tak? Dla każdego z nas. Bóg ma plan do końca twojego życia, tak? Bóg ma naprawdę dobre rzeczy dla nas. I ma dla nas Jego sukcesy, Jego owoce, Jego wspaniałe osiągnięcia. On ma to w swoich planach. Ale jeśli my zrezygnujemy, jeśli my się poddamy, jeśli my się wypalimy, albo źle napalimy, jeśli my złą postawę przyjmiemy w cierpieniu, w prześladowaniu, to te Boże sukcesy pozostaną na zawsze Bożą tajemnicą. Natomiast jeśli pójdziemy za Panem, za Jego głosem, za Jego drogą, będziemy jak Paweł, w każdych okolicznościach pozytywni, w każdych okolicznościach dostrzegamy jakieś dobro, szukamy jakiegoś dobra, jak archeolog, szukamy, gdzie jest w tym dobro. Szukamy w każdej sytuacji Bożego dobra. I ufamy Panu, i przebaczamy, i nie poddajemy się, i czynimy dalej to, co mamy czynić, i nie boimy się swojej wiary, jesteśmy odważni dla Chrystusa, i robimy to, do czego nas Bóg powołuje, idziemy dalej Jego drogą. To wiecie co? To Boże sukcesy przestają być Jego tajemnicą. One zaczynają się realizować w naszym życiu, tak? Wchodzimy w Boże przeznaczenie, wchodzimy w Boże przeznaczenie. Dlatego nasz nieprzyjaciel, diabeł, tak bardzo chciałby Ciebie zatrzymać. Tak bardzo chciałby Ciebie zniechęcić. Tak bardzo chciałby Ciebie powstrzymać i zniechęcić. Dlatego, że on wie, że jeśli pójdziesz za Bogiem, to wejdziesz w Boże przeznaczenie. To osiągniesz Boże cele dla swojego życia. To Bóg niesamowicie przez Ciebie będzie działał. ale my znamy Jego zamysły. Nie chcemy być ani wypaleni, ani napaleni, ale chcemy być rozpaleni dla Pana i usiądzieć, co ma dla nas. Amen.